Dwa tygodnie temu mówiłem o roli języka w naszym życiu duchowym. I dzisiaj chciałbym dalej kontynuować. Nie będę już mówił o języku, ale dalej tak jakby chcę ten temat kontynuować. Wiecie, wtedy dwa tygodnie temu, kiedy o tym mówiłem, później miałem takie spotkanie w tamtą niedzielę po obiedzie z pewnym małżeństwem wierzącym, nie od nas ze zboru. I też, wiecie, zacząłem rozmawiać z nimi o tych sprawach. I ta kobieta, która kilkanaście lat na pewno jest wierzącą, jest żoną, matką, uczęszcza do zboru, ona się przyznała, tak, że ma ogromny problem w tej dziedzinie. Że jest tak krytyczna do męża, że tak często wpada w złość, w gniew, że uwalnia te złe słowa. I to jest szok, wiecie, że ona wręcz nie miała żadnej wiary, że to się może zmienić. Chodząc kilkanaście lat do zboru. Wiecie, coś mam wrażenie, że gdzieś my nie trafiamy po prostu z nauczaniem. Jak ona nawet mówi, to się w ogóle może zmienić? Ja mówię, przecież to jest cel, tak? Po to łaska przychodzi do życia, po to Duch Święty. Słuchajcie, po co w ogóle Paweł pisze o owocach Ducha Świętego? Żeby one zawsze pozostawały w sferze naszych niedoścignionych marzeń? Przecież on nie po to o tym mówi, tak? On mówi, że to kolejną rzeczą taką naszą naturalną powinno być, że nasza dojrzałość powinna na tym polegać, że człowiek wierzący dochodzi do miejsca, gdzie w jego życiu dominuje, manifestuje się owoc Ducha Świętego. Zgodzicie się? To jest normalne, naprawdę. To powinno być coś normalnego w życiu wierzącego. I powiem wręcz, to jest nienormalne, jeśli ktoś jest wiele lat i to się nie pojawia. To moim zdaniem coś chybiło celu. Tak jak też Paweł mówi, że celem tego, co my wam przekazaliśmy, jest miłość. Płynąca z czystego serca, dobrego sumienia, wiary nieobłudnej. Mówi, celem tego, co my nauczamy, jest to, aby człowiek Boży doszedł do miejsca, gdzie będzie chodził w pełni Ducha Świętego, będzie przepełniony Bożą miłością. Chciałbym zacząć od psalmu 51, pewną lekcję z życia Dawida weźmiemy. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan. I my znamy tą sytuację, tak? I wiecie, to jest tragiczna historia. Żaden upadek Dawida, miał ich kilka, żaden nie wpłynął w taki sposób na jego życie i później dalej na jego przyszłość. Żaden. Co nie zmienia faktu, że Bóg dalej potem ciągle go stawia za przykład. Po prostu nie było króla jak on w Izraelu. Nie było. Króla, który w taki sposób żyłby z Bogiem i w taki sposób błogosławieństwo Boże by przyszło przez jego rządy do Izraela. Nie było drugiego takiego króla. Ale wiemy, że miał ten problem, tak? Wiecie, tam jest taka historia, że jest ten opis, tak, że kiedy tam jest, tak się zaczyna ten opis, że zwykle kiedy władcy wyruszali na wojny, tak, on pozostał w domu, zaczął się wieczorkiem przechadzać i zobaczył kobietę, tak, piękną kobietę, żoną Uriasza, która się kąpała. On w tym momencie już powinien odwrócić oczy i dać sobie spokój, tak, ale nie zrobił tego. Po prostu zaczął się przyglądać. Wiecie, wielu mężów Bożych upadło w taki sposób. Kiedy się czyta historię, słucha historię, niektórzy ludzie, a czytałem, którzy przebudzenia rozpoczynali, w taki sposób upadali. To nie są błahe sprawy. I wiecie, to był człowiek, który naprawdę znał Boga, Dawid, i naprawdę żył bardzo blisko z Bogiem. Ale w tym momencie pozwolił sobie na taką słabość. To sprawiło, że jego serce zostało zauroczone pięknem tym kobiety. Ja nie mam w ogóle wątpliwości, że diabeł brał w tym udział. Żadnej. Że to nie było już jakieś takie naturalne zauroczenie, ale gdzieś moce ciemności demoniczne wzięły w tym udział. Nie był w stanie się powstrzymać. Tak? To doprowadziło do tego, że wydał taki nakaz, aby zostawiono tego człowieka na pastwę wrogów. Tak? I został zabity. I tutaj, kiedy czytamy ten drugi werset, gdy wdał się z Betrzebą i przyszedł do niego prorok Natan. I wiecie, ta historia, którą Natan mu opowiada, on przychodzi do niego z taką historią. Mówi, wiesz, królu, mówi, było dwóch ludzi, mówi, jeden był bardzo bogaty, miał wiele owiec, drugi był bardzo biedny, miał tylko jedną owcę. I mówi, przyszedł pewien przyszedł podróżujący człowiek do tego bogatego i on mówi, zamiast wziąć jedną ze swoich owiec, on zabrał tamtemu i zabił. I wiecie, Dawid się oburzył. I Dawid tak zareagował na tą historię, że powiedział, takiego człowieka należy zabić. To są jego słowa. I w tym momencie prorok Natan mówi, ty jesteś tym mężem, królu. I teraz pomyślcie sobie, gdzie znalazł się ten człowiek, który dokonał takiej rzeczy i on nie miał świadomości sumienia, gdzie on jest. Nie był w stanie, rozumiecie? Nie był w stanie. To nie było coś drobnego, to był naprawdę kaliber. Zabił człowieka z premedytacją, tak, aby posiąść jego żonę. I nie był w stanie tak jakby w ogóle tego rozeznać, w ogóle w jakim miejscu, że on potrzebuje pokuty, że potrzebuje się nawrócić, tak? I w tym momencie Bóg przychodzi z pomocą, bo to jest Boża łaska i Boża pomoc, że przychodzi przez tego proroka, konfrontuje go. I dalej czytamy, to jest teraz reakcja Dawida na te słowa prorocze, kiedy został skonfrontowany z tym grzechem. Od 3 wersetu. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej. Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwym w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Dajbym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Widzicie, do tej pory tutaj widzimy, ja widzę tutaj dwie rzeczy. Pierwsze, widzę całkowite ukorzenie się i przyznanie się do winy. Tu nie ma nic takiego, nie znajdziecie, że wiesz, Boże, co się stało, wiesz, no był moment słabości, nic takiego. Jest całkowite utożsamienie się z grzechem i tak naprawdę tutaj w tych kilku pierwszych wersetach tyle razy mówi o tym grzechu w swoim życiu, w ogóle nie ma żadnego wybielania, jest całkowite, okej, Boże, wiem, co ja zrobiłem, doskonale wiem, co ja zrobiłem, tak? Wiem, że zgrzeszyłem, ale jednocześnie w tych fragmentach zaraz potem widzimy jego niesamowitą wiarę w oczyszczenie i w przebaczenie u Boga. Natychmiast. To jest niesamowite, że z jednej strony on mówi, okej, już wiem, co zrobiłem, ale z drugiej strony on mówi, ale miłujesz prawdę chyba na moje dniuszy, pokrop mnie hizopem, będę oczyszczony, obmyj mnie, ponad bielszy, stanie się bielszy od śniegu. Natychmiast, to jest niesamowite i to w Starym Przymierzu Dawid ma taką wiarę w Boże przebaczenie i w oczyszczenie. On wie, że jego życie, pomimo tego, co uczynił, może być odnowione. To jest zadziwiające. I powiem wam, nikt z nas, myślę, tu nie popełnił tego, co Dawid. Jak ktoś popełnił, to niech podniesie rękę. Nie ma? Nie ma. Nikt. I teraz słuchajcie, człowiek, który jest pod Starym Przymierzem, nie pod Nowym, które są o wiele bogatsze w łaskę, i mamy o wiele lepszą ofiarę za grzechy, niż oni mieli. I ten człowiek, zobaczcie, jaką ma wiarę w Boże przebaczenie i oczyszczenie. Widzicie, on nie robi tak, że się użala teraz rok czasu, ja sobie nie przebaczę, co ja narobiłem. W ogóle czegoś takiego nie ma. Mówi, okej, no faktycznie, zostałem skonfrontowany, wiem, co zrobiłem, wyznaję totalnie wszystko, nie będę nic, ale mówi, Boże, wiem, że Ty, u Ciebie jest przebaczenie, wiem, że Ty mnie oczyścisz, wiem, że Ty masz moc odnowić moje życie. I teraz 12 werset. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. I wiecie, zaskakuje mnie świadomość Dawida obecności Ducha Świętego w swoim życiu. On ma, widzicie tutaj, całkowitą świadomość, że z powodu tego uczynku on stracił obecność Bożą. On stracił doświadczanie realności Ducha Świętego. I wiecie, on naprawdę to znał. On w jednym miejscu mówi, wlałeś większą radość w moje serce, niż ma się powinien. On mówi, ja pragnę, moja dusza pragnie Ciebie, ja chcę być w Twojej świątyni, bo oglądać zawsze Twoje piękne. Jest tyle wersetów, które mówią o tym, że on znał obecność Ducha Świętego. On wiedział, czym jest Boża chwała, on znał doświadczenie i w tym momencie, kiedy on już pokutuje, kiedy prosi o przebaczenie, on mówi o kolejną rzecz. Mówi, Panie, nie odbieraj mi swego ducha. Boże, ja chcę wrócić do życia, gdzie Twój Duch Święty będzie obecny w moim życiu znów, gdzie Twój Duch będzie ponownie działał w moim życiu. I widzicie, on to łączy z czystością serca. Mówi, serce czyste stwórz we mnie, a ducha prawego odnów. Nie odrzucaj mnie od oblicza, nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. On wiedział, że aby doświadczać Ducha Świętego i Bożej obecności w swoim życiu, trzeba mieć czyste serce. Trzeba mieć czyste życie, po prostu uregulowane wszystko, wyznane wszystko przed Bogiem, tak? Dalej mówi, przywróć mi radość z wybawienia Twego. Wesprzyj mnie duchem ochoczym. Przestępców będę nauczał dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, Boże, zbawienia mego. A język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Albowiem ofiar nie żądasz, a całopaleń, choćbym je Ci dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym, zgnębionym, nie wzgardzisz, Boże. Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi, odbuduj mur Jeruzalemu, wtedy przyjmiesz prawo ofiary, ofiary ogniowe i tak dalej. I widzicie, on mówi kolejną rzecz, tak? Że mówi, kiedy to się stanie, mówi, przywróć mi radość z wybawiania Twego, wesprzyj mnie duchem ochoczym. A język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Mówi, kiedy Ty mi przebaczysz, kiedy wróci Twój duch do mego życia, mówi, coś się stanie. Mówi, radość wróci do mego życia. Mówi, moje usta, moje wargi z radością znów wychwalać Ci będą. On mówi o rzeczywistości, którą wcześniej znał. Mówi, Boże, ja chcę wrócić do tej rzeczywistości. Dlatego potrzebuję Ci wyznać wszystko, przyjąć oczyszczenie i potrzebuję, byś na nowo swego Ducha Świętego dał do mego życia. Oczywiście my jesteśmy w całkiem innej sytuacji, dlatego że Duch Święty, On w nas jest stale. On w nas pozostaje. On nie odchodzi od nas, nie ucieka od nas, tak? Ale może być zasmucony lub zagaszony. To jest możliwe w życiu wierzącej osoby. I wiecie, Pieśń nad Pieśniami, 2:15, jest taki werset. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Tu jest pewna prawda. Jest prawda o winnicy. Wierzę, że to jest mowa też o nas, jako Kościele, o naszym życiu. Jest tu mowa o jakichś liskach. Jest mowa, że kiedy, wiecie, kiedy te liski, połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Więc w naszym życiu mogą być jakieś rzeczy, które są takimi liskami, które sprawiają, że kwiat winnicy nie jest w stanie zakwitnąć i potem nie pojawia się owoc. To jest możliwe w życiu wierzących. Naprawdę jest. I to jest, ja wiem po sobie, tak, ale też wam mówiłem właśnie o tym bracie z Wisłoczka, czy teraz 2 tygodnie temu, co rozmawiałem z tą siostrą, tak, że całkowicie życie jest zrujnowane przez jej postawę, to w jaki sposób ona mówi do swojego męża, jak go traktuje, jak się od niego donosi. Zrujnowane jest jej życie. Nie ma owocu, nie ma kwiatu, nie ma owocu. Jest kilkanaście lat w zborze kobieta. To jest szaleństwo. Naprawdę. To jest bardzo smutna rzecz. I chcę dzisiaj, abyśmy pomówili trochę o tych liskach i użyję do tego takiej książki Temperament i Duch Święty, Tima LaHaye'a. I dlaczego jego? Wiecie, ja pierwsze, gdzie się spotkałem z nim, z jego nauczaniem, to jest książka Kocham Cię, ale dlaczego jesteśmy tacy różni? I tam właśnie to świadectwo, co ja mówiłem, co on miał ten problem z gniewem, tak? I został przemieniony z tego gniewu. Jego żona Beverly LaHaye, która jest jej książka po polsku, Kobieta i Duch Święty. Bardzo dobra książka, bardzo dobra. Polecam nawet na spotkania grup kobiecych. Można sobie taką książkę przerabiać. I to jest ta kobieta, o której też czytam jej kiedyś świadectwo. Ona jest właśnie, jej świadectwo jest w tej książce właśnie, którą wymieniłem wcześniej. I tam jest jej świadectwo, jak ona znowu była, gasiła Ducha Świętego przez strach, tak? Że była sparaliżowana strachem. Ona tylko zajmowała się dziećmi w kościele, nic więcej nie chciała wyjść poza tą barierę. Została z tym skonfrontowana na pewnej konferencji. Najpierw się rozpłakała, jak człowiek jej powiedział prawdę, jak on to widzi. Powiedział jej, że słuchaj, ty masz egzystencję żółwia. Mówi, jak się tylko coś dzieje, to się chowasz w skorupę. Ona najpierw mówi, obraził mnie, rozpłakała się, ale poszła do pokoju hotelowego, zmierzyła się z tym, mówi, ten człowiek ma rację. I wiecie, to co potem, kiedy jest ten opis, co się wydarzyło z jej życiem, ma największy program telewizyjny broniący praw kobiet w Stanach. W Senacie Ameryki broniła wartości rodziny, tradycji rodziny chrześcijańskiej. Była doradcą prezydentów Stanów Zjednoczonych do spraw rodzin. To jest niezwykłe, co Duch Święty zrobił z tej kobiety, która tylko była gdzieś w kościele, zajmowała się szkółką niedzielną. Także jest dobre świadectwo ich życia. Poza tym, wiecie, jego nauczanie, to jest zawarte między innymi w tej książce, ono się przyczyniło, że tysiące ludzi doszło do miejsca, gdzie żyje życiem pełnym ducha, w owocu ducha. To jest naprawdę coś, co działa. To są świadectwa w tych obu książkach, tak? Kiedy on mówi, więc to nie jest coś, co jest jakąś teorią. Chciałbym, żebyśmy pewnym rzeczom się przyjrzeli. Takim stwierdzeniem zacznę jego. Chodzenie w duchu i napełnienie Duchem Świętym są bliskie sobie, ale nie są tym samym. Po dopełnieniu 5 prostych warunków napełnienia Duchem Świętym chodzi się w duchu, uważając na możliwość gaszenia czy zasmucania ducha. Stosując powyższe 5 zasad, należy uważać na mogący w każdej chwili wtargnąć do naszego życia grzech. Napełnienie Duchem Świętym nie jest jednorazowym, wystarczającym na całe życie. Przeciwnie, musi ono być powtarzane wiele razy dziennie. Może to się stawać w czasie modlitwy, przy posiłku, w drodze do pracy, w czasie zamiatania kuchni czy odpoczynku, wszędzie i zawsze. Chodzenie w duchu utrzymuje wierzącego w stałej społeczności z Bogiem i jest tym samym, co trwanie w Chrystusie. Chodzić w duchu to uwalniać się od swoich słabości, bo nawet nasze największe wady mogą być przezwyciężone Duchem Świętym. Zamiast poddawać się w niewolę słabościom, przez Ducha Świętego możemy dominować nad nimi. Jest to wola Boża dla wszystkich wierzących. Zasmucanie Ducha Świętego przez gniew. Niech żadne nieprzyzwoite słowo, to jest Efezjan 4, 29-32, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Ale bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Zasmucanie Ducha Świętego przez gniew, złość, oburzenie czy inne formy ludzkiej przewrotności bardziej niweczy dzieło chrześcijańskie, bardziej niweczy chrześcijańskie świadectwo niż jakikolwiek inny grzech. Jeszcze raz wam to przeczytam. Zasmucanie Ducha Świętego przez gniew, złość, oburzenie czy inne formy ludzkiej przewrotności, czyli tych uczynków ciała, bardziej niweczy chrześcijańskie świadectwo niż jakikolwiek inny grzech. To jest stwierdzenie, które on spełnił po tysiącu rozmowach z wierzącymi. Dlatego, że on po prostu poradnie, tak jakby tak, prowadził doradztwo chrześcijańskie, też jako psycholog, tak, chrześcijański. Więc tutaj mamy tego jednego z listków namierzonego, który systematycznie gdzieś niszczy te dzieło Boże w świątyni, w kościele, tak? Nasz tekst bardzo wyraźnie mówi, że zasmucamy, sprawiamy zmartwienie i ból Ducha Świętego przez gniew, złość, wrzaskliwość, nieprzyzwoitą mowę i złe zamiary, które są odzwierciedleniem wrogości naszego serca. Z pewnych nieuzasadnionych powodów, skąd inąd szczerzy chrześcijanie, niechętnie uważają za grzech uczucia wyrażające ich gniewną postawę. Istnieje natomiast powszechne przekonanie o konieczności usunięcia z chrześcijańskiego życia takich widocznych nałogów jak picie alkoholu, palenie tytoniu, gry hazardowe, przeklinanie i tym podobne, bez zwrócenia szczególnej uwagi na wewnętrzny stan uczuć. Chociaż niewidzialny gniew jest takim samym grzechem, jak wymienione tutaj nałogi. Galacjan 5:20 zalicza nienawiść, spory i gniew do tej samej kategorii, co morderstwo, pijaństwo i obżarstwo, dodając: ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I wiecie, muszę się bardzo zgodzić z tym stwierdzeniem. Dlatego, że w rozmowach z wieloma wierzącymi osobami stwierdziłem, że natrafiałem często na osoby, które nie są w stanie uznać tego jako grzechu. Naprawdę. Nie są w stanie. Widzisz, na przykład jesteś świadkiem jakiejś po prostu sytuacji. Widzisz, jak, nie wiem, wierząca osoba po prostu wściekła się wręcz, tak? Napadła na drugą, że tak powiem, słownie. I ty potem próbujesz rozmawiać z tą osobą i w ogóle nie da się. Nie dociera nic do tej osoby. Nie jest w stanie uznać, że to uniesienie gniewem było czymś negatywnym, było grzechem. Nie jest w stanie, więc jeśli nie, to się z tego nie pokutuje. Jeśli się z tego nie pokutuje, to jest to coś, co jest czymś trwałym w naszym życiu i co sprawia, że Duch Święty w naszym życiu jest zasmucony. I nie jesteśmy w stanie przeżywać napełnienia Duchem i Jego obecności. Zgodzilibyście się z czymś takim? Wiecie, pierwsza z rzeczy to jest to, co Dawid. Wiecie, że na przykład, kiedy Jezus mówi w Ewangelii Mateusza i mówi teraz o nowym przymierzu, on mówi, słyszeliście, że powiedziano tak, że mówi, że jeśli ktoś popełni morderstwo, zapłatą jest tak, to idzie na sąd. Mówi, a ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa, pójdzie na sąd. Jezus zrównuje gniew do morderstwa w Nowym Przymierzu. Jest to coś, co jest oczywiście ukryte nieraz, gdzieś na dnie naszego serca, ale my wiemy, kiedy to mamy. Nikt inny może o tym nie wiedzieć. My wiemy i Bóg wie. I musimy uznać to jako grzech i wyznać, i poprosić o przebaczenie, oczyszczenie. I teraz słuchajcie, za każdym razem, kiedy się uniesiemy i pozwolimy, aby gniew wypływający z naszego serca sprawił jakieś uczynki. Cokolwiek. Cokolwiek. Muszę to przyjść do Boga, powiedzieć: Panie, przepraszam Cię. Wybacz mi za to. Przyjmuję przebaczenie i mogę być wypełniony Duchem Świętym, tak? On mi pisze, jak on sam to przerabiał, tak? Ja to już tam czytałem kiedyś. Gniew jest jednym z dwóch powszechnych grzechów ludzkości. Rozmawiając z wieloma ludźmi, doszedłem do wniosku, że wszystkie powikłania emocjonalne wywodzą się z dwóch źródeł: gniewu lub strachu. Nie przypominam sobie żadnego przypadku odnoszącego się do jednostki czy małżeństwa, w którym podstawowy problem emocjonalny nie wynikałby z postawy wyrażającej się gniewem, złością, zjadliwością lub strachem, niepokojem, obawą i załamaniem. Dr Henry Brent w swojej książce pod tytułem Walka o spokój wskazuje, że gniew w pewnych wypadkach może doprowadzić do strachu. Czasem niepokój wyraża się w gniewie. Osoba podniecona nerwowo, niespokojna, jest bardzo skłonna do irytacji i gniewu. Niepokój jest formą strachu. Z wypowiedzi obu tych chrześcijańskich psychologów wnioskujemy, że osoba gniewna może stać się bojaźliwa, osoba bojaźliwa może stać się osobą zagniewaną. Gniew zasmuca Ducha Świętego, a strach gasi Ducha Świętego, o czym będziemy mówili w następnym rozdziale. W naszym rozważaniu na temat czterech temperamentów stwierdziliśmy, że ekstrowertycy, sangwinicy i cholerycy są temperamentami skłonnymi do gniewu, zaś introwertycy, melancholicy i flegmatycy skłonnymi do strachu. Skoro większość ludzi posiada temperamenty będące kombinacją różnych typów, to wszyscy oni posiadają naturalne predyspozycje zarówno do strachu, jak i gniewu. Wielkie szkody spowodowane gniewem. Gdyby człowiek zrozumiał naprawdę, jak wielkie szkody wyrządza jego gniew, złość, oburzenie, szukałby uleczenia tej wady. Obecnie zastanowimy się, rozpatrując te wszystkie, te szkody w dziedzinie emocjonalnej, społecznej, fizycznej, finansowej i najważniejszej z wszystkich, duchowej. Ja sobie ominę tutaj, przejdę od razu do duchowych. Oczywiście, słuchajcie, to co wymienia, myślę, że my to wiemy, tak? Rozmawialiśmy nieraz o tym, jak ogromny wpływa, ma udział gniew na nasze ciało. Na choroby, tak? Przeróżną. Tu opisuję, masę różnych chorób jest wywołanych tylko tym, nie? Ale tak, największego spustoszenia gniew dokonuje w dziedzinie duchowej. Jezus Chrystus przyszedł nie po to, aby dać nam życie wieczne w chwili naszej śmierci, lecz też udzielić obfitym życiem już w doczesności. Pełnia tego życia ujawnia się przez trwanie w nim, przez napełnienie Duchem Świętym. Nikt nie może przebywać w Chrystusie lub być napełniony Duchem Świętym, jeżeli zasmuca Ducha Świętego, bo gniew, złość, niechęć, krzykliwość czy wrogość serca zasmucają Ducha Świętego. Zasmucanie Ducha Świętego ogranicza działanie Boże w człowieku, hamuje jego dojrzewanie w Jezusie Chrystusie, nie pozwala mu na pałające, owocne życie chrześcijańskie. Dzisiejsze zbory są pełne chrześcijan podobnych do dzieci Izraela, które nigdy nie weszły w pełne posiadanie swojej własności. Stałe zasmucanie Ducha Bożego przez gniew nie pozwala dzieciom Bożym na korzystanie ze wszystkich dóbr, którymi udziela ich Jezus Chrystus. To jest nadziela. Wpływa to decydująco nie tylko na obecne życie wierzącego, ale też i przyszłe. Bo już teraz winniśmy gromadzić swoje skarby w niebie, a możemy to czynić jedynie chodząc w duchu. Dlatego też powiadamy, że największym zadaniem naszego chrześcijańskiego życia jest chodzenie w duchu, pozwalanie Bogu na leczenie naszych naturalnych słabości, wewnętrznego rozdrażnienia i niepokoju. Gaszenie Ducha Świętego przez strach. Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka bowiem jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. 1 Tesaloniczan 5, 16-19. Gaszenie i zasmucanie Ducha Świętego są grzechami, których najbardziej mamy się wystrzegać, jeżeli chcemy zachować życie napełnione Duchem Świętym. Mówiliśmy już o tym, że gniew zasmuca Ducha Świętego. Teraz dowiemy się, jak gasimy Ducha Świętego przez strach. Gaszenie to jest jego usztywnieniem lub ograniczeniem. Zarówno zasmucanie, jak i gaszenie Ducha Świętego nie usuwa go z naszego życia, lecz poważnie ogranicza jego zwierzchnictwo nad naszą osobą i tym samym uniemożliwia Bogu użycie jej dla swojej chwały. Nasz tekst mówi o tym, że napełniony duchem chrześcijanin może zawsze się radować i za wszystko dziękować. Gdy chrześcijanin nie cieszy się i nie dziękuje za wszystko, jest on poza zasięgiem woli Bożej. Nie mówi się tu o radości w warunkach sprzyjających, gdyż w takich cieszyć się może nawet człowiek cielesny. Mówiąc zawsze się radujcie i za wszystko dziękujcie, Pismo Święte ma na uwadze każde warunki, aby móc za wszystko dziękować. Człowiek musi żyć wiarą. To wiara w Bożą miłość, Bożą pomoc i Boży plan dla naszego życia podtrzymuje w nas nastrój radości w różnorodnych okolicznościach. Postawa wyrażająca smutek i niewdzięczność, które gaszą działanie Ducha Świętego, jest skutkiem niewiary w Boga, co z kolei wytwarza strach przed niepewnymi okolicznościami. Zechciejmy więc trochę dokładniej przestudiować temat gaszenia Ducha Świętego przez strach. Pierwszą reakcją spowodowaną grzechem nieposłuszeństwa ze strony Adama i Ewy był strach. Gdy Adam i Ewa usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, kroki Twe usłyszałem w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Od tego czasu, im dalej człowiek brnie w nieposłuszeństwie względem Boga, tym większy przeżywa strach. W tym wypadku odwrotność też jest prawdziwa. Im bardziej człowiek jest posłuszny Bogu, im więcej Go poznaje i ufnie polega na Nim w każdej potrzebie, tym mniej przeżywa uczucia strachu. Powszechne zjawisko strachu łatwo dostrzegamy w tak częstych napomnieniach Jezusa skierowanych do swoich uczniów. Nie bój się, małe statko, nie bądź bez wiary, ale wierz, o małowierni i niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. W całej historii świata problem strachu nie był tak powszechny i tak rujnujący umysły i ciała ludzi, jak w czasach dzisiejszych. Wiecie, on będzie o innych sytuacjach pisał, ale teraz sobie pomyślmy, co się działo właśnie z tym koronawirusem. Będzie bardzo aktualne. Sytuacja w dzisiejszym świecie nie nastraja do pokoju i wiary. Coraz więcej osób traci solidne podstawy swego życia, coraz więcej rodzi się obaw i niepewności. Środki masowego przekazu stale przypominają nam o brutalności wojen, rozbojach, grabieżach na całym świecie. Gazety zawierają bardzo mało materiału uspokajającego uczucia. W większości naturalne obawy ludzi zmieniają się w strach. Zagrażająca nam nuklearna tragedia jest zawieszona nad naszymi głowami mieczem Demoklesa. W takiej sytuacji dziecko Boże pociesza się słowami Jezusa Chrystusa. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli. Chociaż strach jest zjawiskiem powszechnym, to jednak nad dziećmi Bożymi ten emocjonalny nieprzyjaciel nie może zapanować. Pewien magazyn z października 1964 roku przedrukował artykuł byłego duchownego, Poczta Duchownego. Autor stwierdza tam, przez kilka lat w jednej z gazet prowadziłem dział Codzienne Życie. Wiele listów dotyczących spraw teologicznych poruszały też sprawy różnic dzielących poszczególne kościoły. Według ich treści wrogiem numer jeden życia ludzkiego nie jest ani grzech, ani smutek, jest nim strach. Najgroźniejszą jego odmianą jest strach przed samym sobą. Człowiek dzisiejszy najbardziej boi się niepowodzenia, klęski, ubóstwa. Boi się nierównych wymagań ze strony innych ludzi. Tak nieliczni posiadają materialne zabezpieczenia, w których za dużo pokładamy nadziei i stąd ich brak przyprawia nas o bezsenne noce, zabiera nam spokój, nie pozwalając na prawidłowe wykonywanie pracy. To strach przed sobą czyni z życia agonię. Obok strachu, jeżeli nie jego formą, jest dręczące, podgryzające nas troskanie się, które wyczerpując pozbawia nas siły do życia. Troskanie się jest podobne kapaniu do umysłu trucizny, która w końcu sparaliżuje nas. Jeżeli temu nie zaradzimy, wyniszczy ona wszystkie pomieszczenia naszych myśli. Strach, podobnie jak gniew, występuje pod wieloma postaciami. Podane niżej zestawienie określa różne formy jego występowania. Niepokój, wątpliwości, nieśmiałość, niezdecydowanie, przesądność, wycofywanie się, samotność, napastliwość, obawy, poczucie niższości, tchórzostwo, podejrzliwość, wahanie, depresja, hardość, wstydliwość społeczna. Znam dobrą chrześcijankę cierpiącą na artretyzm, która w końcu musiała posługiwać się wyłącznie wózkiem inwalidzkim. Miała wszelkie dostępne w medycynie środki lecznicze, ale ostatecznie specjalista powiedział jej: przykro mi, ale w ciele pani nie możemy wykryć organicznego schorzenia. Przyczyna pani choroby tkwi w dziedzinie emocjonalnej. Słysząc to stwierdzenie, przypomniałem dawne czasy, gdy pani ta cieszyła się dobrym zdrowiem. Gdy odwiedzaliśmy ją, zawsze częstowała nas wspaniałym pieczywem, a jednak wszyscy nazywaliśmy ją zawodowym narzekaczem. Martwiła się bowiem o wszystko. Obawiała się o pracę męża, który dobrze zarabiając w ciągu 30 lat pracował w tej samej instytucji. Niepokoiła się przyszłością córki, która obecnie ma piękny dom i 5 dzieci. Gryzła się troską o chorowitego syna, który obecnie waży ponad 100 kg i jest członkiem drużyny piłki nożnej. Trudno przypomnieć sobie cokolwiek, o co by się nie troszczyła. I wszystko na próżno. Nic dziwnego, że w kazaniu na górze Pan Jezus powiedział: nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przeodziewać będziecie. Dosłownie oznacza to: nie miejcie zatrwożonych myśli. I znowu Duch Święty mówi nam: nie troszczcie się o nic. Filipian 4,6. Niepokój i obawa jako główne objawy strachu wywołują niewypowiedziane cierpienia fizyczne, przybliżają przedwczesną śmierć nie tylko niechrześcijan, ale też i ludzi wierzących, którzy lekceważą napomnienie: powieście Panu swą drogę, Jemu zaufaj, On sam będzie działał. Pewnego dnia rozmawiałem ze starszą, złożoną chorobą niewiastą. Zdziwiłem się, że była 20 lat młodszą niż przypuszczałem. Postarzała się przed czasem, gdyż stale na wszystko narzekała. Delikatnie, ale stanowczo zacząłem przekonywać ją o potrzebie zaufania Panu i nie troszczenia się o wszystko. Jej reakcja była typowa i dlatego godna powtórzenia. Z błyskiem w oczach i nutą gniewu w głosie zapytała: no tak, ale przecież ktoś musi się o to troszczyć. Nie, nie musi. Jeżeli ma w niebie miłującego Ojca, który interesuje się każdym szczegółem jego życia, odpowiedziałem. Ta droga siostra nie wiedziała jednak, o co chodzi. Mam nadzieję, że wy jednak zrozumieliście. Dzięki Bogu nie jesteśmy sierotami. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, naucz się na pamięć tekstu z Filipian 4, 6 i 7. I zawsze, gdy dochodzą ci obawy i stajesz się niespokojny, módl się. Dzięki Bogu, że masz niebiańskiego Ojca, zainteresowanego twoimi problemami. Przynoś więc je ku Niemu. Twoje ramiona są za małe, aby dźwigać tak wielki ciężar świata, czy choćby problemy własnej rodziny. Ale Pan Jezus potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Ucieszyłem się niezmiernie, gdy ostatnio usłyszałem od małej dziewczynki szkoły niedzielnej jej wyuczony na pamięć wiersz. Powiedziała: dzisiaj w szkole niedzielnej dowiedziałam się, co mam uczynić ze swoimi troskami. Apostoł Piotr mówi: wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. 1 Piotra 5,7. Wiele cierpień fizycznych, a w konsekwencji zakłóceń w pracy serca, włącznie z trudnościami finansowymi, nawiedzającymi chrześcijańskie domy, można by uniknąć, gdyby wierzący postępowali zgodnie z wyżej cytowanym tekstem. Straty duchowe spowodowane strachem są bardzo podobne do duchowych strat spowodowanych gniewem. Strach gasi i ogranicza Ducha Świętego, a przez to nie pozwala nam na pełne życie w doczesności, pozbawia nas wielu nagród życia przyszłego. Zamiast radości, szczęścia i pogody ducha, strach czyni nas niewdzięcznymi, narzekającymi, pokonanymi i w końcu niewiernymi chrześcijanami. Osoba bojąca się nie reprezentuje tego rodzaju życia, które zachęciłoby grzesznika do zbliżenia się i zapytania: Panie, co mam czynić, aby być zbawionym? Gdyby Paweł i Sylas poddali się zastraszeniu, stróż więzienia w Filipii nigdy by się nie nawrócił, a my nie mielibyśmy tak wspaniałych zapisanych słów. Strach nie pozwala chrześcijaninowi podobać się Bogu. Biblia powiada: bez wiary nie można podobać się Bogu. 11 rozdział listu do Hebrajczyków, zwany rozdziałem wiary, wymienia ludzi, których biografie dosyć szczegółowo są opisane w Piśmie Świętym. Reprezentują oni wszystkie podstawowe typy temperamentów. Wszyscy oni zostali przyjęci przez Boga, ponieważ pokonując swoje naturalne słabości, takie jak strach i gniew, stale przez wiarę chodzili z Bogiem. Zwróćmy uwagę na następujących przedstawicieli czterech typów temperamentów: Piotr – sangwinik, Paweł – choleryk, Mojżesz – melancholik i Abraham – flegmatyk. To właśnie w życiu tych czterech osób moc Boża przejawiała się w swojej najbardziej dynamicznej formie. Bóg nie wyróżnia jednych przed drugimi. On jedynie posila wszystkie ich słabości i to samo przez Ducha Świętego może uczynić dla ciebie. W swojej książce pod tytułem Psychocybernetyka dr Mac powiada: kilka ostatnich uwag na temat zabezpieczenia się i usuwania uczuciowych skaleczeń. Aby żyć twórczo, musimy chętnie narażać się na ciosy. Jeżeli twórcze życie tego wymaga, musimy z radością ciosy te przyjmować. Wielu ludzi potrzebuje trochę grubszej i odporniejszej skóry emocjonalnej, ale potrzebują wyłącznie miękkiej osłony, a nie pancerza. Ufać, kochać, otwierać swoje serce w kontaktach z ludźmi pociąga za sobą ryzyko narażenia się na straty. Jeżeli już raz naraziliśmy się na ból, możemy wybrać jedną z dwóch rzeczy. Możemy zbudować grubą skorupę ochronną, broniącą nas przed następnym uderzeniem i jak ostryga zabezpieczyć się przed ciosami. Albo możemy nadstawić drugi policzek i dalej żyć otwartym, twórczym życiem. Ostryga nigdy nie naraża się. Posiada bowiem gruby pancerz, który zabezpiecza ją od wszystkiego. Pancerz ten jest dobrym izolatorem. Ostryga jest bezpieczna, ale nie żyje twórczo. Nie może ona mieć wpływu na środowisko. To ono ją kształtuje. Ostryga nie ponosi emocjonalnych szkód w kontaktowaniu się ze swoim środowiskiem, ani też nie zna żadnych radości. Gdy strach zostanie uznany raczej za grzech niż za wybaczalny nawyk postępowania, wtedy pacjent znajdzie się na dobrej drodze do wyzdrowienia w Jezusie Chrystusie i chętnie podda siebie napełnieniu Ducha Świętego. Więcej o leczeniu strachu. Dobra. Jeszcze teraz szybko te kroki takie przejdę. Jak mówiliśmy o tym już w rozdziale 6, 9 cech napełnionego duchem człowieka są źródłem siły odpowiadającej każdej naturalnej słabości. Nie jest to wolą Bożą, aby nad kimkolwiek z nas dominowały nasze wrodzone wady, lecz abyśmy po napełnieniu Duchem Świętym zostali od nich uwolnieni. Duch Święty nie wypełnia każdą istotę ludzką automatycznie. Przeciwnie. Zamieszkuje on tylko w tych, którzy wiarą przyjęli Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela od grzechu. Jeżeli jeszcze nie przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, wtedy twoją najważniejszą potrzebą jest pochylenie się w pokorze i tak dalej. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, już posiadamy moc do przezwyciężenia naszych wad. Mocą tą jest Duch Święty. Jeżeli jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, według zasad podanych w rozdziale 6 i 7, On przezwycięży nasze słabości. Jeżeli jednak przekonamy się, że zasmucamy czy gasimy Ducha Świętego, pobłażając dla gniewu, strachu czy innej wyszczególnionej w podanym spisie słabości, znajdujemy w Nim lekarstwo na te dręczące nas problemy. Pomimo naturalnych trudności, realizacja następującego programu przezwyciężenia swoich wad może okazać się bardzo przydatna. Pierwsze. Nasze wady uważajmy za grzech. Nie usiłujmy bronić naszych wad, mówiąc: taka to już jest moja natura, lub nie mogę się zmienić, taki już jestem. Zbyt wielu chrześcijan, udając artystów, swoje uchybienia i błędy nie potrafi nazwać grzechem. Ponieważ ucieczka od rzeczywistości jest powszechnie dzisiaj praktykowana, nie zwalnia to jednak chrześcijan od poważnego traktowania życia. Bądźmy realistami. Jeżeli znamy Chrystusa, żadne fakty życia nie zdołają nas zastraszyć. Biblia powiada: wszystko mogę przez Chrystusa, który mnie posila. Stwierdzenie to jest prawdziwe albo fałszywe. Jeżeli jest ono fałszywe, wtedy Bóg jest kłamcą. Biblia nie jest godna wiary, a chrześcijańskie poselstwo może stać się tematem zapomnianym. Taka postawa jest nie do pomyślenia, zostawia ona człowieka bez jakiejkolwiek nadziei na wyleczenie. Jeżeli ktoś nie zna Jezusa Chrystusa, wtedy kryje się ze swoimi wadami, gdyż nie ma dostępu do mocy Ducha Bożego niosącego uleczenie. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, problem ten odpada, a więc traktuj swoje wady jako grzech. Pierwszą rzeczą w leczeniu alkoholizmu jest uświadomienie przez alkoholika obecności w sobie tego nałogu. W ten sposób, jeżeli nie przyznamy się do swojej złości, gniewu, mściwości, strachu, niepokoju, zazdrości, zostaniemy pogrzebani jako niewolnicy gniewu lub strachu. Jeżeli pobłażamy grzechowi litowania się nad sobą i jesteśmy skłonni do depresji, umrzemy jako ludzie wymęczeni długimi okresami przygnębienia. Bez względu na rodzaj wady, pierwszym wielkim krokiem do jej usunięcia jest nazwanie jej grzechem, a następnie należy pójść do Boga po Jego cudowny lek. 2. Zawsze wyznawajmy nasz grzech. 1 Jana 1,9 powiada: jeśli wyznajemy grzechy nasze, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzech i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Każdy chrześcijanin winien nauczyć się tego wiersza na pamięć i korzystać z niego po każdym upadku w grzech. Chociaż stosuje się go w odniesieniu do grzeszników potrzebujących zbawienia, w rzeczywistości został napisany do chrześcijan. Jan adresuje to do małych dziatek, gdyż mówi do tych, którzy są dziećmi bożymi przez wiarę. Ktoś nazwał ten wiersz chrześcijańskim składem mydła. Jest on bowiem przeznaczony dla naszego regularnego użytku. Biblia powiada, gdybym w mym sercu zamierzał nieprawość, Pan by mnie nie wysłuchał. Niewyznany grzech likwiduje chrześcijańskie życie modlitewne. Jeżeli gniew i strach nie uznajemy za grzech, wtedy zanika skuteczność naszej modlitwy. Jedynie przez wyznanie grzechu możemy przywrócić modlitwie jej właściwe znaczenie. Wiele razy pytano mnie, jak często powinienem stosować 1 Jana 1,9. Moja odpowiedź jest zawsze taka sama. Zawsze, kiedy zgrzeszysz i jesteś świadomy tego grzechu. Nie pozwalajmy na wydłużanie się czasu między popełnieniem grzechu a jego wyznaniem. Kiedykolwiek wybuchamy, w cudzysłowie, stajemy się bojaźliwi czy przygnębieni, zawsze zasmucamy lub gasimy Ducha Świętego. Skoro tylko jesteśmy świadomi tego grzechu, wyznawajmy go i dziękujmy Bogu za jego przebaczenie i odnowienie. 3. Prośmy miłującego Ojca w niebie o zabranie od nas tego przyzwyczajenia. Taka zaś jest 1 Jana 5, 14-15. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według woli Jego, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zwycięstwo nad strachem i gniewem jest wolą Bożą. Powyższy tekst wyraźnie wskazuje na to, że możemy być pewni wysłuchania Twoich modlitw, jeżeli zanosimy je zgodnie z Jego wolą. Dlatego prosząc Boga o wyleczenie z niewłaściwych przyzwyczajeń, możemy ufnie czekać na Jego pozytywną odpowiedź. Jezus powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy, czyńcie uczniami wszystkie narody. Skoro Pan Jezus posiada wszelką moc, którą użył przy stworzeniu niebios i ziemi, włącznie z człowiekiem, posiada On też odpowiednią moc do przezwyciężenia naszych naturalnych słabości. 4. Wierzmy w Boże zwycięstwo. List do Rzymian 14:23 powiada, wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Na tym punkcie upada wielu chrześcijan po błagalnej modlitwie o uleczenie, nie czują się oni bowiem uleczeni. Nasze uczucia nie mają z tym nic wspólnego. Raczej mamy polegać na obietnicach Bożych i spodziewać się zwycięstwa. Będąc posileni przez Chrystusa, możemy dokonywać wszystkich rzeczy. A więc zamiast rozeźlonych możemy być łagodni. Zamiast bojaźni możemy okazywać zaufanie. Zamiast przejmować się wszystkimi rzeczami, powierzmy całe nasze życie Panu. Najlepszym sposobem przyjęcia zwycięstwa po spełnieniu Jego warunków jest dziękowanie Bogu za to zwycięstwo. 1 Tesaloniczan 5,18 powiada, za wszystko dziękujcie, bo taka jest wola Boża w Jezusie Chrystusie odnośnie was. Skoro dziękowanie za wszystko jest wolą Bożą, z wiarą dziękujmy Mu za uleczenie z wad, o co posłusznie Go prosiliśmy. 5. Proś o napełnienie Duchem Świętym. Łukasz 11,13. Następnym krokiem w przezwyciężeniu swoich wad jest prośba o napełnienie Duchem Świętym. Jeżeli już uznaliśmy je za grzech, który następnie wyznaliśmy Bogu, prosząc Go o zwycięstwo, dlaczego nie mamy poprosić Go też o napełnienie Duchem i przygotowanie swojego życia do służby? 6. Chodźmy w Duchu i trwajmy w Chrystusie. Galacjan 5,16, Jan 15,1-11. Pan Jezus powiedział, jeśli we mnie będziecie, a słowa moje w was, o cokolwiek prosić będziecie, stanie się wam. Życie trwania w Chrystusie jest życiem napełnionym Duchem. Pan Jezus chce, abyśmy w taki właśnie sposób żyli. W czasie chodzenia w Duchu czy trwania w Chrystusie należy przestrzegać następujące czynności. Bądźmy napełnieni Duchem Świętym, jak wskazywaliśmy powyżej. Pozwólmy Słowu Bożemu na zajmowanie szczególnego miejsca w naszym życiu. Skoro Słowo to posiada naturalne przymioty, dokonuje ono nadnaturalnego dzieła w życiu człowieka wierzącego, który go czyta. Napełniony duchem chrześcijanin będzie czytał Słowo Boże, gdyż jest ono jego jedynym źródłem duchowego pokarmu. Chcąc zachować w tej sprawie regularność, należy wyznaczyć odpowiedni czas na czytanie. Jeżeli jesteśmy początkującymi chrześcijanami, należałoby zacząć Ewangelię świętego Jana. Następnie wiele razy można czytać 1 Jana, Filipian, Efezjan, w końcu cały Nowy Testament. Dopiero po przeczytaniu Nowego Testamentu można zacząć czytać Stary. Chociaż zwyczaj regularnego czytania jest bardzo ważny, unikajmy niebezpieczeństwa legalistycznego podejścia do tej sprawy. Na pewno Pan rozumie tych, którzy późno idą spać, a następnie wstają do pracy. Ten, który aż do śmierci krzyżowej ukochał nas, rozumie też potrzebę odpoczynku naszego ciała. On najlepiej rozumie nasz pośpiech i zmęczenie. Stąd w mocy Jego Ducha możemy przeżywać każdy dzień bez względu na to, czy słowo to było czytane, czy też nie. Jednak napełniony duchem chrześcijanin w każdej sytuacji życiowej będzie się starał karmić swoją duszę słowem. Praktykujmy codzienną modlitwę, ponieważ modlitwa jest społecznością z Bogiem w życiu chodzącego w duchu chrześcijanina, winna ona zajmować szczególne miejsce. Mówiąc o modlitwie, niektórzy mają na myśli długie okresy samotności w swoim pokoju. Te długie, samotne modlitwy winny być praktykowane, ale modlitwa jest jednak czymś więcej. Biblia powiada, należy zawsze się modlić i nie ustawać oraz nieustannie się módlcie. Chrześcijanin chodzący w duchu winien żyć życiem modlitwy. Przez Ducha Świętego kontaktuje się on z Chrystusem, pytając Go o wszystkie sprawy swojego życia. Prosi Go o pouczenie odnośnie swojej pracy i podejmowanych decyzji rodzinnych. Właściwie on jest posłuszny napomnieniu. Myśl o nim na wszystkich drogach swoich. Stale poddawajmy siebie Duchowi Świętemu. Rzymian 6, 11, 13 powiada nam: oddawajcie członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Chrześcijanin mieszkający w Chrystusie lub chodzący w duchu stale oddaje siebie Bogu. Jego wszystkie zamierzenia i działania życia są uwarunkowane zasadą: niech się stanie wola Twoja. Nie ma w tym nic złego, jeżeli chrześcijanin posiada pragnienia skierowane w szczególnym kierunku. Pragnienia te nie powinny jednak gwałcić zasad Słowa Bożego, ale zawsze muszą być ustawiane według słów modlitwy pańskiej w Getsemane: nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Jedynie gdy świadomie i uparcie podążamy swoją własną drogą, wtedy wchodzimy na teren dla siebie niebezpieczny. Jeżeli będąc studentem jeszcze w tym roku pragnę zmienić kierunek studiów, czy chcę zaprosić swojego przyjaciela do siebie na okres wakacji, nie powinienem obawiać się nieposłuszeństwa Panu. Nasze pragnienia mogą też pochodzić od Boga. Zawsze pamiętajmy o tym, że Bóg jest zainteresowany w dawaniu dobrych rzeczy tym, którzy Go o to proszą. Poddany Bogu chrześcijanin każde swoje pragnienie ogranicza warunkiem: jeżeli Pan pozwoli, uczynię to lub tamto. Służmy Chrystusowi. Pan Jezus powiedział: jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Do swoich uczniów rzekł: pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Oraz: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Jezus Chrystus chce, abyśmy naśladowali Go w służbie. Wszyscy chrześcijanie są wybawieni, aby Mu służyć. Albo jestem Jego sługą, albo przez Niego obsługiwanym. Ktoś dobrze powiedział, że każdy chrześcijanin jest albo misjonarzem, albo polem misyjnym. Bóg używa ludzi do wykonania swojego dzieła, dlatego pragnie napełnić nasze życie duchem nie tylko po to, abyśmy mogli przezwyciężyć swoje wady, ale też abyśmy byli owocni w Jego służbie. Produktywność naszej służby nie tylko decyduje o wieczności, lecz uzdrawiająco wpływa też na nasz stan obecny. Człowiek jest tak ukierunkowany, że czuje się przygnębiony, jeżeli nie służy swojemu Stworzycielowi. Najszczęśliwszymi ludźmi w świecie są ci, którzy owocnie pracują dla Jezusa Chrystusa. Mój przyjaciel ostatnio zwierzył się. W ciągu dłuższego czasu przebywał w stanie depresji, że ostatnio przeżył jeden jasny, wspaniały dzień. Był on skutkiem możliwości wydania świadectwa o swojej wierze w Jezusa Chrystusa innemu przyjacielowi. Był to najszczęśliwszy moment mojego życia w ciągu całego tygodnia, stwierdził entuzjastycznie. Gdyby ten drogi brat chodził w duchu, i pragnął przekazywać swoje świadectwo setkom dusz, z którymi się kontaktował. Nawet nie wiedziałby, czym jest depresja. Gdy sprawę stawiamy wyraźnie, jednostka przygnębiona zostaje postawiona przed decyzją: mam poddać się Chrystusowi i służyć Mu, czy raczej mam pobłażać swojemu grzechowi litowania się nad sobą. A więc krótko mówiąc, chodzi tu o to, usprawiedliwiać siebie czy służyć. Właściwa odpowiedź na to pytanie pod przewodnictwem Ducha Świętego zadecyduje o spokoju naszego serca w życiu obecnym i nagrodzie w życiu przyszłym. Chodzenie w duchu jest sposobem prowadzenia życia. Jest to oczywiście rodzaj życia nadnaturalnego, będącego skutkiem zamieszkania w nas Świętego Ducha Bożego, który też jest nadnaturalny. Jest to akurat to, czego spodziewamy się po przyjęciu Chrystusa. A co Słowo Boże określa wyrażeniem: stare przeminęło, to wszystko stało się nowe? Nauk może być dominującą siłą w życiu wielu ludzi. Nie dziwmy się więc skłonności do nałogu w chwilach swoich słabości, gniewu, strachu, depresji czy podobnych do nich stanów. Pamiętajmy jedynie, aby nauk ten nie dominował nad nami. Szatan będzie walczył o każdą chwilę naszego życia, ale pamiętajmy, ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. Ostatnio spotykałem się z chrześcijanami, którzy uważali swoje wady za grzech. Wyznawali go, prosili o zwycięstwo nad nim, wierzyli w odniesione zwycięstwo, modlili się o napełnienie Duchem Świętym, chodzili w tym duchu i w końcu odkrywali w sobie skłonności nawrotu do nałogu. Ze względu na objawy tego nawrotu często rezygnowali z dalszej walki. Jest to podstęp szatana. Prostym sposobem wyjścia z tej sytuacji jest powtarzanie tych 5 stopni w walce ze swoimi wadami po każdym popełnieniu grzechu. Będąc świadomi swego grzechu, wierząc w prawdziwość obietnic Bożych i Jego moc, wkrótce przekonamy się, że stare nałogi już więcej nie panują nad nami. Pewnego razu przyszedł do mnie człowiek znajdujący się w nałogu grzechu bluźnierstwa. Jako chrześcijanin wiedział, że już nie może używać imienia Pana Jezusa Chrystusa nadaremno. A mimo to, gdy o tym zapomniał, siła nałogu zmuszała go do przeklinania. W stanie głębokiego smutku, rozczarowania, wołał: co mam czynić, aby przezwyciężyć ten straszny nałóg? Powiedziałem mu: po każdym wypowiedzeniu imienia Pana Jezusa nadaremno uznaj ten fakt za grzech, wyznaj go, proś niebiańskiego Ojca o usunięcie tego nałogu, dziękuj Mu w wierze za otrzymane zwycięstwo, módl się o napełnienie Duchem Świętym i żyj w duchu. Po 3 tygodniach przyszedł do mnie, aby z radością powiedzieć, że jego bluźnierstwo należy już do przeszłości. Czy niepodobnie winno stać się z nałogiem zasmucania ducha przez gniew lub gaszenie ducha przez strach i depresję? Zechciejmy posłuchać opowiadań o życiu chrześcijan, których Bóg uleczył od ich naturalnych wad. Pewnego razu odwiedził mnie młody mechanik, oznajmiając, że po kilku wizytach u psychiatry, za które zapłacił $250, wreszcie poznał swój problem. Nienawidzę swojej matki. Ze względu na nałóg alkoholizmu matka beznadziejnie zrujnowała mu życie, a wreszcie nastawiała go przeciwko ojcu. Stąd podświadomie żywił w stosunku do niej nienawiść. Już 4 lata był świadomym chrześcijaninem, a od 1,5 roku żonaty. Wszystko układało się jak najlepiej, gdy nagle matka została zwolniona z zakładu dla alkoholików. Po odebraniu od niej 1 telefonu młode małżeństwo zaczęło przeżywać kryzys. Mąż miał kłopoty z ludźmi w pracy. Wszystko psuło się. Później pojawiły się wrzody. Każdy dzień, w którym odbierał od matki telefon czy przywoził ją z miasta, był dniem straconym. Sam przyznawał, że włosy stawały mu na głowie, gdy matka znajdowała się gdzieś w promieniu 30 metrów. Zapytałem więc: jeżeli cały czas chodził pan do psychiatry, dlaczego teraz przyszedł do mnie? Jego odpowiedź była dosyć interesująca. Psychiatra powiedział mi, w czym tkwi mój problem, ale nie powiedział, jak mam się go pozbyć. Ostatnio przypomniałem sobie o jedynym środku, jaki zaleca się psychiatrom stosować przy leczeniu stanu silnego gniewu. Radzą oni mianowicie danej osobie wykrycie tego, co ich najbardziej niepokoi, a następne unikanie tej rzeczy czy osoby. Zawsze nie wiedziałem, co ma począć taka osoba, której źródłem niepokoju jest własna żona. Oczywiście jest to jeszcze jeden fakt mający wpływ na tak wysoki procent rozwodów w Ameryce. Psychiatria więc nie ma odpowiedzi na ten problem, gdyż nie dysponuje nadnaturalną mocą będącą w stanie zmienić gniewną dyspozycję człowieka. Dzięki Bogu ten młody człowiek znał Jezusa Chrystusa i stosując wyżej wymienione zasady mógł nie tylko przebywać w obecności matki, ale też uprzejmie rozmawiać z nią. Inny młody człowiek zgłosił się do mnie prosząc o udzielenie rad jego żonie, która dwa razy w tygodniu chodzi do psychiatry. Żadne z nich nie uczęszczało do naszego zboru, nie wiedziałem więc jak mam się z nią spotkać, dlatego zaproponowałem, czy nie mógłby pan przyjść, aby się ze mną zobaczyć? Po powrocie do domu może pan powiedzieć swojej żonie o wizycie u duchownego i to samo zaproponować też dla niej. Uważał to za dobrą myśl i dlatego umówił się ze mną na następny poniedziałek przed południem. Pożegnałem się i odłożyłem słuchawkę. Nie zapomnę jego pojawienia się w drzwiach domu w poniedziałek przed południem. Demonstracyjnie spojrzał na zegarek, następnie dumnie stwierdził, a więc jestem na czas. Jeszcze nigdy w życiu nie spóźniłem się na umówione spotkanie. Gdy tylko usiadł, w nastroju złości wygłosił 25-minutowy opis całej nędzy, o jaką przyprawia go jego psychopatyczna żona. Gdy w końcu uspokoił się, zacząłem zwiastować mu Ewangelię Jezusa Chrystusa w formie czterech praw duchowych, jakich nauczyła mnie moja 16-letnia córka po powrocie z wakacyjnej konferencji ewangelizacyjnej. Już wcześniej przekonałem się o użyteczności tej metody opowiadania o Jezusie Chrystusie i dlatego zechciałem zastosować ją w tej chwili. Młody inżynier natychmiast poinformował mnie, tak, ale ja nie wierzę w Chrystusa i nie jestem ateistą, po prostu nie wierzę. Zdecydowawszy się na opowiadanie o wspaniałych zaletach Chrystusa i wielu dowodach Jego bliskości, zacząłem mówić o czterech prawach duchowych. Po zakończeniu narysowałem dwa koła przedstawiające życie chrześcijanina i niechrześcijanina. Które z tych kół reprezentuje Pana życie? Zapytałem. Byłem raczej zdziwiony, gdy wskazując na drugie z nich powiedział, ależ tak, to reprezentuje moje życie. To drugie koło to ja. Nieco później, trochę wahając się, gdyż oświadczył, że nie wierzy w Chrystusa, powiedziałem, czy ma Pan jakieś ważne przyczyny, z powodu których w tej chwili nie mógłby zaprosić Jezusa Chrystusa do swojego życia? Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu spojrzał mi prosto w twarz, mówiąc, nie, nie mam. Jest to właśnie akurat to, czego najbardziej potrzebuję. Po tych słowach uklęknął i zaczął się modlić. Najpierw wyznał swoją złość, gniew, obraźliwość, mściwość, następnie prosił Jezusa Chrystusa o przebaczenie i wejście do jego życia. Gdy skończył, usiadł i zaczął płakać. Obserwowałem go przez kilka minut. Spojrzawszy na mnie, powiedział, nigdy w życiu nie czułem takiego odprężenia jak teraz. W jego życiu jako nowego chrześcijanina widziałem oczywiste dowody działania Ducha Bożego, gdyż sam przyznał się bracie kaznodziejo. Mówiąc szczerze, to wszystko, co mówiłem na temat mojej żony, nie jest prawdą. Proszę o tym zapomnieć. Największym problemem całej tej sprawy byłem ja sam. Dwa tygodnie później przyszedł do mnie jeszcze raz. Byłem zdumiony, słysząc cytowane z pamięci podane mu przedtem teksty biblijne i solidnie wykonane lekcje kursu biblijnego. Jako jednostka zdyscyplinowana codziennie czytał odpowiedni fragment Pisma Świętego. Gdy zapytałem o żonę, znowu mówił o cudownej przemianie dokonanej w jego życiu przez Ducha Świętego. Na temat żony powiedział, nie jest z nią najlepiej, ale to zrozumiałe. Przejdzie niemało czasu, zanim przezwycięży się wszystkie skutki mojego niewłaściwego zachowania się w stosunku do niej. Ten kochający, współczujący, łaskawie usposobiony młody człowiek był całkowicie niepodobny do tamtego sprzed dwóch tygodni. Inny dowód mocy Ducha Świętego przezwyciężającego naturalne wady człowieka. Ciekawy skutek tego przeżycia ujawnił się dwa miesiące później. Jego żona, zachęcona dokonaną przemianą w życiu swojego męża, również uklękła i zaprosiła Pana Jezusa Chrystusa do swojego życia. Od tamtej chwili została uwolniona od problemu strachu i już więcej nie chodziła do psychiatry. Kiedyś przyszła do mnie pewna gospodyni domowa, która często przeżywała stan depresji i strachu. Opowiadała mi o swoim nędznym życiu. 5 lat temu leczono ją wstrząsem elektrycznym, teraz jednak czuła, że wraca do tego samego stanu strachu i depresji, których tak się obawiała. Wychowała się w domu chrześcijańskim, wyszła za dobrego chrześcijanina, jednak wciąż prześladował ją strach. Przyczyną tego był szczególny grzech, popełniony 11 lat temu, którego nie mogła usunąć ze swojego umysłu. Mówiła nawet, wiem, że Bóg mi przebaczył, ale ja nie mogę sobie tego przebaczyć. Nie miałem pewności, czy naprawdę rozumie istotę Bożego przebaczenia. Dlatego poleciłem jej przestudiowanie wszystkich tekstów biblijnych mówiących o przebaczeniu grzechu. Po 2 tygodniach przyszła do mnie szeroko uśmiechnięta. Po raz pierwszy w życiu dowiedziała się, czym jest pokój Boży i przebaczenie starego grzechu. Stopniowo jej grzech oddalał się w przeszłość, stąd też zaczęło zanikać uczucie strachu. Pomimo to potrzebne były dalsze porady, gdyż wciąż przeżywała dłuższe okresy depresji. Pewnego dnia powiedziałam jej wyraźnie, że stan depresji jest skutkiem zbytniego rozczulania się nad sobą. Tak jak Bóg uleczył ją od strachu przeszłości, gdy uświadomiła sobie Jego przebaczenie, tak też może uleczyć ją od depresji, gdy tylko przestanie litować się nad sobą. Będąc skłonna do perfekcji i szczerości, przyjęła moje uwagi. Przyznała, że nieraz w myślach ubolewała nad niewłaściwym zachowaniem się męża w domu. Narzekała nad sobą, ponieważ rzekomo nie przejawiał w stosunku do niej swojej miłości. Były inne dziedziny, w których żaliła się nad sobą. Uznając takie postępowanie za grzech, wyznała go Bogu. Odeszła, uzbrojona w opisaną już metodę do przezwyciężania swoich wad. 2 tygodnie później zawiadomiła mnie telefonicznie, oznajmiając, że dalsze porady nie są już potrzebne. W jej listach otrzymałem wiele uznania. Podczas każdego spotkania jej mąż zawsze dziękuje mi za przemienienie swojej żony. Nie dokonały tego jednak moje porady. Było to dzieło Ducha Świętego, który przezwyciężył jej niedomaganie. Są to tylko nieliczne przykłady świadczące o tym, że Bóg może przezwyciężyć też i nasze słabości. Wszyscy mamy skłonności do wyolbrzymiania swoich problemów. Naszą pociechą mogą być następujące słowa. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daje wyjście, abyście mogli znieść. Jakakolwiek jest nasza słabość, nie przekracza ona siły ludzkiej, gdyż jest skutkiem naszego temperamentu, wychowania, wykształcenia i pobudek. Jeżeli przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela i Pana, to Duch Święty staje się naszym przewodnikiem i najważniejszą częścią naszego charakteru. Przez napełnienie Duchem Świętym przychodzi do nas obfite życie przyniesione przez Jezusa Chrystusa. Jeżeli dotąd byliśmy pod panowaniem swoich wad, nabierzmy odwagi. Jezus Chrystus może je przezwyciężyć, gdy Duch Święty wejdzie do naszego życia i obejmie kontrolę nad naszym temperamentem. Otworzy się przed nami całkowicie nowa droga życia. Powiem wam, że myślę, że wielu z nas, jak nie wszyscy, mamy problemy z tym. Z zasmucaniem bądź gaszeniem Ducha Świętego. Zgodzilibyście się? Wielu albo wszyscy, myślę. Że są gdzieś te dziedziny naszego życia, powiedzmy, gdzie nie mamy tego zwycięstwa. I wiecie, ja naprawdę widzę, że to działa. To nie jest teoria. To, co on mówił, to naprawdę przemienia życie. Dlaczego? Że to usuwa to wszystko, co przeszkadza Duchowi Świętemu działać i robimy mu miejsce. I on może wtedy wchodzić w te wszystkie dziedziny naszego życia i je przemieniać, tak? I to jest cudowne. Ja mówiłem wam tak, że największą taką ostatnią taką przemianę właśnie widziałem w Wisłoczku w jednym bracie. I do dzisiaj ja cały czas dzwonimy, on mówi, to trwa. To jest coś stałego. Jego żona poświadcza to. To jest wspaniałe. Słuchajcie, niezależnie, ja wam powiem, troska. Troska jest formą strachu. Myślę, że to jest tak, że szczególnie na przykład mężczyźni, my mamy bardziej skłonność do tego gniewu. Gdzieś tutaj, oczywiście to nie jest reguła, bo znam i kobiety, które potrafią dać popalić, ale generalnie myślę, tak jak mówię, ja to widzę też po sobie, że bardziej ja na przykład mam do tego rozgniewania, do uniesienia, do jakiegoś wybuchu, tak? A myślę, że częściej właśnie siostry mogą mieć problem z jakąś troską. Oj o wnuki, oj o dzieci, oj o wszystko, jakakolwiek forma strachu. I teraz słuchajcie, trzeba to zrozumieć, to naprawdę zabija w nas Boże życie. Bóg mówi, nie troszcie się o nic. Nie jestem w stanie troszczyć się i mieć radości i pokoju. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Tak samo jak nie mogę, wiecie, być rozgniewanym i kochać żony. To jest niemożliwe, tak? Muszą pewne rzeczy zostać nazwane, wyznane, usunięte i proszę wtedy Boga, aby przychodził, aby to zmieniał przez swego Ducha Świętego. I to działa. Okej? Myślę, że króciutko się pomodlimy. Dobrze? Ojcze, dziękuję Tobie za Ducha Świętego. Dziękuję za nowe przymierze łaski. Dziękuję Ci. I Ojcze, ja proszę teraz o każdego z nas, o każdą z nas, abyśmy byli w stanie być szczerzy teraz sami z sobą. Abyśmy byli w stanie spojrzeć, Panie, na swoje życie, na swoje serce. Abyśmy byli w stanie tak szczerze z pomocą Twojego Ducha Świętego ocenić, jak to wygląda. Nie ku potępieniu, ale ku uzdrowieniu. Ku temu, aby było lepiej. Ku owocnemu życiu. I Ojcze, my chcemy przestać ukrywać te różne dziedziny życia, gdzie nam nie wychodzi przed Tobą. I pomóż nam, abyśmy tak żyli, abyśmy nie zasmucali, nie gasili Twojego Ducha Świętego. Ale Panie, ja dziękuję Ci, że Ty chcesz, abyśmy pozwolili, aby Duch Święty przemienił to wszystko w nas, aby On przyniósł tą pełnię owocnego życia do nas. I ja dziękuję Ci, Panie, że przez cokolwiek przechodzi cokolwiek z nas i z czymkolwiek się zmagamy, to że Twój Duch Święty jest od tego większy i Twój Duch Święty ma moc to przezwyciężyć i Twój Duch Święty ma moc przynieść w te dziedziny naszych słabości swoją moc i swoje obfite życie. Ja dziękuję Ci za to, Ojcze. Ojcze, i też proszę to o ducha bojaźni, abyśmy mogli być wrażliwi, że tak jak tutaj słuchaliśmy, że jeśli tylko rozpoznamy, że gdzieś znów coś zrobiliśmy, zasmuciliśmy ducha, abyśmy byli w stanie natychmiast się z tym rozprawić. Natychmiast to wyznać, przyjąć od Ciebie przebaczenie, miłość, oczyszczenie i uczyć się być pełnymi ducha i chodzić w Duchu Świętym, Ojcze. A proszę Ciebie o to, abyś Ty uczył nas tych rzeczy, Ojcze. I dziękuję Ci, że dla każdego z nas jest zwycięstwo. I Ojcze, ja też właśnie proszę, abyś Ty pomógł nam przyjść do miejsca takiej owocności w Duchu Świętym, takiej przemianie naszego charakteru, natury, aby ci, co są dookoła nas, a co nie są wierzącymi, aby to ich dotknęło, aby to ich pociągnęło do Chrystusa. Owoc, który się będzie manifestował w naszym życiu, aby to dotknęło naszych bliskich, którzy nie znają jeszcze Twojego Syna, aby zostali zachęceni, pociągnięci przez Twój owoc w nas, Ojcze, w imieniu Jezusa. I dziękuję, że jeśli prosimy o coś zgodnie z Twoją wolą, to to otrzymujemy, że to jest Twoje pragnienie, aby każdy z nas był pełen ducha i chodził w owocu Ducha Świętego. Dziękuję, że Twój pokój, Ty dajesz pokój, który przewyższa świat, wszelki rozum. Ja dziękuję, że my możemy chodzić w tym pokoju każdego dnia i w wierze, w radości, nie troskając się o nic, ale ufając, że Ty o wszystko się troszczysz, że jesteś wspaniałym naszym Ojcem, że kochasz nas i chcesz, byśmy najdrobniejszą troskę, coś, co gdzieś nasze serce, Panie, przygniata jakąkolwiek troskę, byśmy to składali na Ciebie. Z tą wiarą, że Ty się o to troszczysz. I dziękujemy Ci, Ojcze, że masz najlepsze rzeczy dla nas. Dziękujemy Ci, Boże, w imieniu Jezusa. Amen, Ojcze. Amen.